Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dzisiaj śpiewaliśmy podczas uwielbienia taką piękną pieśń i zrobimy dokładnie to, o czym ona mówi. Podejdziemy pod obóz wroga i zaczniemy odbierać diabłu to, co wcześniej nam ukradł. Zrobimy wszystko, aby przejść od przekleństwa do Bożego błogosławieństwa. Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci, że teraz mogę stać przed moimi braćmi i siostrami. Panie, proszę Cię, abyś teraz, Panie, nakazał swoim świętym aniołom, aby otoczyli, Panie, to miejsce takim zwartym kordonem. Proszę Cię, Panie, abyś otworzył nasze serca, Panie. Otworzył nasze oczy, Panie, i szeroko otworzył nasze uszy, abyśmy, Panie, poznali, jak wielkim jesteś Bogiem. Jak wspaniałe rzeczy masz dla swojego ludu, dla tych, którzy Ciebie kochają. Amen. Czasami może zastanawiamy się, patrząc na życie dwóch bardzo podobnych do siebie ludzi, zadajmy sobie pytanie, dlaczego efekty działań tych ludzi są tak bardzo różne? A mówię tutaj o osobach, które pochodzą z tego samego środowiska, z bardzo podobnych rodzin, które być może ukończyły tą samą szkołę i mają takie same zdolności. A jednak, kiedy patrzymy na życie pierwszej z tych osób, to widzimy, że czegokolwiek dotkną się ich ręce, to zamienia się to w takie przysłowiowe złoto. Ta osoba ma szczęśliwą rodzinę, kochającą żonę, zdrowe, piękne dzieci, non-stop awansuje w pracy i po prostu jego życie jest szczęśliwe. A druga osoba, tak bardzo podobna, żyje tak, jakby cały czas gdzieś wiał w jego oczy wiatr. Omijają tą osobę wszystkie awanse, bardzo często traci pracę. Stara się, a mimo to nigdy nie starcza mu do tego ostatniego dnia miesiąca. Jego rodzina jest w rozsypce. Jeżeli w końcu kupi sobie jakiś samochód, to następnego dnia ma od razu stuczkę. Idąc na prostej drodze potrafi się potknąć i oczywiście łamie swoją nogę. Czasami to sformułują tak. Dokładnie to samo działo się w życiu mojego ojca, mojego dziadka i w moim. Dosłownie jakby jakieś fatum, jakieś przekleństwo ciążyło nad całą moją rodziną. A może ty czujesz się podobnie, kiedy patrzysz na życie tej drugiej osoby. Nawróciłeś się, wyznałeś Bogu swoje grzechy, modlisz się, a mimo to jakieś nieszczęścia, które wcześniej widziałeś w życiu swoich rodziców czy swoich dziadków, które spodziewałeś się, że po nawróceniu już nigdy Ciebie nie dotkną, ale dalej widzisz w swoim życiu. Być może słyszałeś już na jakimś kazaniu, że za tymi wszystkimi nieszczęściami rzeczywiście mogą stać złe siły. Ty jako dziecko Boże masz nad nimi autorytet i powinieneś je odegnać. Więc modlisz się, gromisz, sprzeciwiasz się i widzisz, że akurat w Twoim życiu to wszystko nie działa. Więc modlisz się. Dlaczego? Dlaczego, Panie, tak bardzo się staram i nic mi nie wychodzi? Dlaczego zamiast obiecanej radości, to cały czas czuję frustrację? Myślę, że nawet osoby niewierzące, jeżeli obserwują życie takich dwóch bardzo podobnych do siebie osób, to czują, że za tym wszystkim muszą stać jakieś niewidzialne, ponadnaturalne siły, siły, które wywierają pozytywne albo negatywne skutki w naszym życiu. Stąd może właśnie dlatego tak często słyszymy, że ktoś urodził się pod szczęśliwą albo pod złą gwiazdą. Albo, że ktoś urodził się w czepku, a drugi ma notorycznego pecha. I wszyscy, którzy tak myślą, to właściwie w jakimś stopniu mają rację. Za tym wszystkim stoją rzeczywiście duchowe siły. Duchowe prawa, które Biblia określa terminem przekleństwa albo błogosławieństwa. Ale od razu w tym miejscu chciałem Wam podać dobrą nowinę. Naszym dziedzictwem Dziedzictwem dzieci Bożych nie są przekleństwa, ale błogosławieństwa. Bóg dla swoich dzieci ma tylko dobre, a nie złe rzeczy. Ale Bóg chce, abyśmy poznali prawa, Boże prawa, które potrafią nas doprowadzić do tego, żeby odebrać należne nam błogosławieństwa. I tak samo chce, abyśmy poznali zasady, które ustrzegą nas przed narażeniem się na przekleństwo. O tym, jak ważny jest to temat, niech świadczy fakt, że te dwa określenia, błogosławieństwo i przekleństwo, w Biblii występują ponad 640 razy. I dlatego właśnie na ten temat, na temat błogosławieństw i przekleństw, będziemy dzisiaj mówić. Najważniejszy werset, na którym zawsze my, jako Boże dzieci, powinniśmy opierać naszą wiarę i naszą nadzieję, znajdziemy w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w wersetach od 13 do 14. Paweł pisze tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Droga, która prowadzi od przekleństwa do błogosławieństwa, to krzyż Jezusa. Ale abyśmy mogli w pełni zrozumieć, co stało się na krzyżu, musimy wcześniej zrozumieć, co oznacza błogosławieństwo i co oznacza przekleństwo. I co to takiego jest, to przekleństwo zakonu? Okazuje się, że błogosławieństwa i przekleństwa należą do takiej niewidzialnej duchowej sfery i są jakby nośnikami duchowej mocy. Duchowej mocy, która wywiera wpływ, wywiera skutek na nasze życie tutaj na ziemi. Domyślamy się, że w przypadku błogosławieństw ta duchowa moc przynosi do naszego życia same dobre, wspaniałe rzeczy. W przypadku przekleństw te siły przynoszą nam wszystko to, co jest złe, czego naprawdę chcielibyśmy uniknąć. Przekleństwa są jakby, dają jakby takie prawo, legalną podstawę do tych sił złych, do sił demonicznych, aby nas gnębić i atakować. I okazuje się, że dopóki nie złamiemy moc takiego przekleństwa, to te demony będą nas atakować i wiele modlitw, które będziemy zanosili do Boga o uwolnienie, zanim to przekleństwo zostanie złamane, to może zostać tak naprawdę bezskutecznym. Druga cecha błogosławieństw i przekleństw dotyczy skutków, które potrafią jakby rozciągać się przez bardzo długi czas. A w niektórych przypadkach to wręcz te skutki przenoszą się z jednego pokolenia w drugie. Błogosławieństwa i przekleństwa mogą dotyczyć nie tylko pojedynczych osób, ale całych rodzin, całych grup, a nawet narodów. I wreszcie informacja bardzo ważna, że takim nośnikiem tych błogosławieństw i przekleństw, coś, co wprawia jakby w ruch, w działanie błogosławieństwa i przekleństwa, są najczęściej słowa. Słowo, które wcześniej wypowiedział Pan Bóg, ustanawiając zasady błogosławieństw i przekleństw, ale również to są słowa, które wychodzą z ust ludzi, z naszych ust. Czasami taka duchowa moc może towarzyszyć również przedmiotom. Na przykład w przypadku błogosławieństw takim fizycznym przedmiotem był olej. Jak wiemy, olej jest symbolem Ducha Świętego. To właśnie olejem namaszczano królów, proroków czy kapłanów, pokazując, że Bóg obdarza ich błogosławieństwem. W przypadku przekleństw takimi przedmiotami mogą być przede wszystkim rzeczy związane z bałwochwalstwem, z okultyzmem. Wszelkiego rodzaju amulety, tak jak na przykład podkowa, czy coś związane rzeczywiście z uprawianiem czarów. Dlatego zachęcam, abyśmy po dzisiejszym nabożeństwie, kiedy wrócimy do naszych domów, abyśmy przejrzeli swoje komody, szafy i sprawdzili, czy przypadkiem nie znajdziemy gdzieś czegoś, za czym naprawdę mogą stać złe siły które mogą potem wpływać na nasze życie. Biblia mówi, że jedynym i największym źródłem wszystkich błogosławieństw jest Bóg. Ale okazuje się, że również i niektóre przekleństwa zostały jakby skierowane w stronę ludzi również przez Pana Boga. W Starym Testamencie znajdziemy wiele przykładów, gdzie Pan Bóg właśnie poprzez przekleństwa wymierzał swój sąd skierowany do ludzi bezbożnych, zbuntowanych i grzesznych. A pierwotną przyczynę wszystkich błogosławieństw i przekleństw znajdziemy w tym miejscu Biblii. Konkretnie w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 28. To jest bardzo długi rozdział. Nie będziemy go dzisiaj czytali, ale zachęcam, kiedy będziemy mieli swój czas biblijny, czas modlitewny, weźmy Biblię do rąk i przeczytajmy właśnie ten rozdział. Kiedy Mojżesz wraz z narodem izraelskim stał już jakby przed granicami Ziemi Obiecanej, po tej wschodniej stronie Jordanu, to czytamy, że Mojżesz skierował do Izraelitów takie słowa. Powiedział, kiedy już przekroczycie Jordan, kiedy już weźmiecie w posiadanie tą ziemię, którą wam obiecałem, to niech przedstawiciele połowy plemion izraelskich staną na górze Garyzim, a przedstawiciele drugiej połowy plemion niech staną na górze Eba. I ci z góry Garyzim mieli wypowiadać słowa błogosławieństwa nad Izraelem, a ci z góry Ebal słowa przekleństwa. I w dwóch pierwszych rozdziałach, w dwóch pierwszych wersetach tego rozdziału czytamy słowa, które opisują jakby podstawę wszystkich Bożych błogosławieństw. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Tak więc podstawą wszystkich Bożych błogosławieństw jest nie tylko słuchanie Bożego głosu, ale również wykonywanie tego, czego Pan Bóg nam nakazuje. W wersie 15 z kolei znajdziemy podstawy wszystkich przekleństw ustanowionych przez Boga. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną. Tak więc jak widzimy, przyczyna przekleństwa jest dokładną odwrotnością przyczyny błogosławieństwa. Jeżeli słuchamy i wykonujemy to, co Pan Bóg mówi, to możemy spodziewać się błogosławieństw. Jeżeli odtrącamy to, co Pan Bóg mówi, nie chcemy wykonywać Jego poleceń, to mogą spotkać nas skutki Bożego przekleństwa. I w kolejnych wersetach tego właśnie 28 rozdziału możemy przeczytać o tych skutkach zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa. I w pewnej takiej uproszczonej formie te wszystkie skutki przedstawia ta tabela. Jeżeli słuchamy i wykonujemy Boży głos, to Pan Bóg mówi, że możemy oczekiwać wywyższenia, powodzenia we wszystkim. Jeżeli podejmiemy walkę, to otrzymamy zwycięstwo. Będziemy płodni, nie tylko w dzieciach, ale tak naprawdę we wszystkim, czego dotkną się nasze ręce. I cały czas będzie towarzyszyła nam Boża przychylność. I na odwrót. Jeżeli odrzucimy Boże słowa, to zamiast wywyższenia otrzymamy poniżenie. Zamiast powodzenia otrzymamy ubóstwo i dostatek. Zamiast zwycięstwa będą nam towarzyszyły klęski. Dodatkowo spadną na nas jako przekleństwo choroby, czy to fizyczne, czy umysłowe. To w naszych rodzinach znamy rozłamu. I w końcu cały czas będzie nam towarzyszyło niepowodzenie i brak Bożej przychylności. Derek Prince, znany na całym świecie nauczyciel biblijny, obserwując życie ludzkie, a więc jakby opierając się na swoich obserwacjach, swoich doświadczeniach, stworzył taką listę 7 oznak które pomogą nam odkryć, czy przypadkiem nie weszliśmy pod przekleństwo. I tak do takich oznak należy odczuwanie w swoim życiu załamania emocjonalnego i psychicznego, powracająca lub chroniczna choroba, szczególnie tutaj to dotyczy chorób dziedzicznych, niepłodność, skłonność do poronień i inne choroby kobiece, rozbicie małżeństwa i wyobcowanie w rodzinie, stały niedostatek pieniędzy. Czyli pracujemy, pracujemy, pracujemy i nigdy nie możemy związać końca z końcem. Podatność na wypadki. To właśnie nas, kiedy nawet idziemy prostą drogą, akurat spotka to, że potkniemy się, non-stop łamiemy na przykład tą samą nogę. To również tradycja samobójstw oraz przedwczesnych i tragicznych zgonów w rodzinie. I kiedy byśmy porównali te 7 oznak z listą Bożych przekleństw, z przekleństw, które wyszły jako nieposłuszeństwo na słowo Boga, to zauważymy, że między jedną listą a drugą naprawdę jest bardzo wyraźne podobieństwo. Oczywiście, kiedy zaobserwujemy w swoim życiu jedną, czy nawet dwie takie oznaki, to wcale nie musi oznaczać, że weszliśmy pod przekleństwo. Ale kiedy takich problemów, które tutaj widzimy, odkryjemy w swoim życiu kilka, albo jedna z tych oznak cały czas powtarza się w życiu naszym, a wcześniej powtarzała się w życiu naszych rodziców czy naszych dziadków, to prawdopodobieństwo, że jednak jesteśmy pod przekleństwem, że odczuwamy skutki przekleństwa, naprawdę jest w tym momencie wysokie. Zawsze jednak w takich sytuacjach pamiętajmy, że jedyną osobą, która jest w stanie jakby podjąć taką ostateczną diagnozę, jest Duch Święty i zawsze powinniśmy pytać Ducha Świętego. Jeśli chodzi na przykład o powtarzające się choroby, to oczywiście nie każda forma choroby jest wynikiem przekleństwa. Biblia w tym 28 rozdziale, opisując, o jaką formę chorób tutaj chodzi, używa takich słów jak plaga, nieuleczalna, ciągle powtarzająca się, zła, czy nawet złośliwa. I te słowa, one wprowadzają jakby taką atmosferę przekleństwa. Pokazują, że akurat ten rodzaj chorób powodowany jest przez naprawdę złe, czy wręcz złośliwe siły. Kiedy więc słyszymy z ust lekarza takie słowo jak złośliwy, to od razu gdzieś w tyle naszej głowy powinno zapalić się takie czerwone światełko. A innym takim medycznym określeniem, które również powinno postawić nas w stan gotowości, to jest słowo dziedziczne. To słowo wskazuje, że choroba ta przenosi się z pokolenia w pokolenie. A w rzeczywistości jest to najbardziej charakterystyczna oznaka tego, że weszliśmy pod przekleństwo. Musimy pamiętać, że przekleństwo nigdy nie spada na kogokolwiek przypadkowo. Zawsze jest jakiś powód. W przypadku przekleństw, które są spowodowane nieposłuszeństwem względem Pana Boga, to musimy zawsze pamiętać o dwóch faktach. O tym, że jest to rodzaj sądu, który Pan Bóg wymierza osobom zbuntowanym i bezbożnym, i że przyczyną jest zawsze niesłuchanie Bożego głosu i niewykonywanie Bożych poleceń. I takim nieposłuszeństwem, które w sposób wręcz nieunikniony ściąga Boże przekleństwo, to jest łamanie dwóch pierwszych 10 przykazań. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, tam gdzie Pan Bóg podaje swoje przykazania, to czytamy tak. A Pan Bóg mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tu pada pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I zaraz za nim Bóg mówi o swoim drugim przykazaniu. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu oddawaliśmy cześć fałszywym Bogom, to prawdopodobnie weszliśmy pod przekleństwo. Że kiedykolwiek kłanialiśmy się jakimś obrazom czy figurom, czy wręcz sami tworzyliśmy takie obrazy czy figury, to zgodnie z Bożym Słowem weszliśmy pod Boże przekleństwo. Jeżeli nie złamiemy moc tego przekleństwa, to możemy spodziewać się tych wszystkich skutków, o których czytamy w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Ale okazuje się, że to samo, o czym teraz mówię, dotyczy również wszelkiej formy okultyzmu. To znaczy uprawiania czarów, chodzenia do wróżki po poradę, korzystania z horoskopów, z różnych guseł i tak dalej. Posiadania, świadomego posiadania również amuletów. W przypadku akurat tego rodzaju nieposłuszeństwa Pan Bóg nam mówi, że skutki tego przekleństwa będą przechodziły z pokolenia w pokolenie. Tak więc podstawową formą przekleństwa, które wynika z nieposłuszeństwa Bogu, jest oddawanie czci fałszywym Bogom i kłanianie się obrazom stworzonym przez człowieka, obrazom Boga. Ale okazuje się, że w Starym Testamencie znajdziemy również całą listę takich drugorzędnych form nieposłuszeństwa, względem których Pan Bóg również wypowiedział swoje przekleństwo. I tak na przykład do takich form nieposłuszeństwa należy, uwaga, brak szacunku dla rodziców. Tutaj kieruję swoje słowa w kierunku, szczególnie w kierunku ludzi młodych. Zwracajmy uwagę, jak odnosimy się do naszych rodziców. Pan Bóg w innym miejscu obiecuje, że jeżeli będziemy czcili swoich rodziców, to możemy spodziewać się naprawdę niesamowitych błogosławieństw, praktycznie aż do tysięcznego pokolenia. Ale jeżeli nie szanujemy swoich rodziców, to możemy wejść pod jego przekleństwo. Dalej, uciskanie słabych i bezbronnych. Pan Bóg szczególnie ma na swoim sercu, w swoim sercu sieroty i wdowy. Ktokolwiek uciska sieroty i wdowy, czy tych, którzy sami nie potrafią sobie w życiu poradzić, to dosłownie Pan Bóg cierpi z tego powodu i możemy wpaść pod jego gniew. Wszystkie formy nieprawego i nienaturalnego seksu, czyli cudzołóstwo, kazirodztwo, homoseksualizm, antysemityzm. Myślę, że każdy z nas spotkał się z różnego rodzaju tak zwanymi dowcipami na temat Żydów. Może sami je opowiadaliśmy, może w sposób szczególny się z nich śmiejemy, a może kiedyś wcześniej przeklinaliśmy Boży lud. Jeżeli tak robiliśmy, to weszliśmy pod Boże przekleństwo. Dalej, poleganie na własnych siłach lub na innym człowieku, a nie na Bogu. Pan Bóg powiedział, przeklęty, kto na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Kradzieże, rabunki, morderstwa, krzywoprzysięstwo. Tu chodzi o składanie fałszywego świadectwa przed sądem. Okradanie Boga, na przykład w dziesięcinach. W końcu bunt przeciwko wszelkiej władzy ustanowionej przez Boga. Bunt przeciwko wszelkiemu autorytetowi. Jeżeli dopuściliśmy się kiedyś w swoim życiu tych grzechów i do tej pory z tych grzechów nie pokutowaliśmy, do tej pory nie przeprosiliśmy z tych grzechów Pana Boga, a może dalej w tych grzechach tkwimy, to niestety, ale zgodnie z Bożym Słowem weszliśmy pod Boże przekleństwo. I skutki tego przekleństwa będziemy czuć w swoim życiu. Ale okazuje się, że przekleństwo może spaść na ludzi nie tylko z powodu Bożego sądu. Źródłem przekleństw mogą być również słowa wypowiadane przez ludzi. Na przykład przez nas samych, skierowane przeciwko sobie albo innym ludziom, albo przez słowa wypowiadane przez innych ludzi skierowanych w kierunku nas. Pamiętajmy, że w świecie duchowym słowa, które wypowiadamy, mają naprawdę potężną moc. Pan Jezus, mówiąc właśnie o słowach, które ludzie wypowiadają, powiedział tak. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Naprawdę bądźmy czujni, kiedy zaczynamy mówić. Tak wiele słów wypowiadamy w sposób beztroski i bezmyślny. Tak wiele rzeczy czasami negatywnych kierujemy w stronę nawet naszych najbliższych, czy ludzi, których tak naprawdę lubimy. A potem mówimy, przecież ja tak wcale nie myślałem. Ja nie mówiłem tego na serio. I właśnie o takich niefrasobliwie wypowiedzianych słowach mówi tutaj Pan Jezus. To, że nie przywiązujemy wagi do tego, co mówimy, ani nie umniejsza, ani jakby nie odwołuje znaczenia tych słów, ani nie ściąga z naszych barków odpowiedzialności. Dlatego, że Pan Bóg bardzo serio traktuje słowa, które wypowiadamy, nawet jeżeli my nie przywiązujemy do nich należytej wagi. Czasami ludzie mówią tak. Jestem już tym naprawdę zmęczony. No nie mam już na nic siły. No chyba byłoby już lepiej, żebym nie żył. I w ten taki niefrasobliwy sposób te osoby jakby dają demonom śmierci prawo, aby te demony zaczęły nękać ich życie. Pamiętajmy, że słowa dają tym siłom legalne prawo, aby zaistnieć w naszym życiu i one będą powodowały te wszystkie nieszczęścia, które chcielibyśmy uniknąć. Inne przykłady takich niefrasobliwych słów, które możemy wypowiedzieć. Ja chyba zwariuję. Te słowa tak naprawdę dają jakby wstęp do działania duchów załamania emocjonalnego i psychicznego. Wszyscy w rodzinie to chorowali, to pewnie ja jestem następny. Jak myślicie, jaki będzie skutek? Powracająca choroba. Chyba już nigdy nie zajdę w ciąży. Jaki skutek? Niepłodność. Nie stać mnie na płacenie dziesięciny. Co może nas spotkać? Ciągły niedostatek pieniędzy. Ale ze mnie nie zdara. Jeżeli tak będziesz powtarzał, to rzeczywiście będziesz potykał się na prostej drodze i łamał swoją nogę. No, po moim trupie. Niestety, ale może spotkać się przedwczesna śmierć. Takie nierozsądne słowa, które rzucamy, niechcący, niewrasobliwie, dają jakby podstawę do tego, żebyśmy potem musieli niestety, ale łamać moc przekleństwa, które właśnie wcześniej poprzez te słowa na nas spadło. Ale rzucamy na siebie również przekleństwa, wstępując do różnego rodzaju stowarzyszeń tajemnych, czy też sekretnych, takich na przykład jak masoneria. A to dlatego, że zanim nas przyjmą w poczet członków takiego towarzystwa, to wcześniej musimy złożyć przysięgę. A już sam tekst takich przysiąg najczęściej jest taką bardzo wyraźną formą rzucania na siebie przekleństwa. Najbardziej tragiczny w historii przykład takiego rzucenia przekleństwa na samego siebie znajdziemy w opisie sądu Jezusa przed Piłatem. Piłat wydał na Jezusa wyrok śmierci, dlatego że chciał tego tłum. Ale tak naprawdę do końca nie zgadzał się z tym wyrokiem. Dlatego ostentacyjnie umył przed tłumem swoje ręce i powiedział, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. I wiecie, co wtedy odpowiedział na te słowa tłum? Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Te słowa były rzuceniem klątwy nie tylko na siebie samego, ale również na kolejne pokolenia. Jeżeli choć trochę znamy historię Izraela, to wiemy, że skutki tego przekleństwa dotknęły już za ich życia, dotknęły tych ludzi, którzy te słowa wypowiedzieli. Dlatego, że armia rzymska już po 30 paru latach zdobyła Jerozolimę i wymordowała przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Okazuje się, że przez nierozważnie wypowiadane słowa możemy również rzucić przekleństwo nie tylko na siebie, ale także na innych. A szczególnie to ma miejsce, kiedy zaczynamy plotkować, krytykować się nawzajem, czy też wydawać o kimś niesprawiedliwe wyroki. W rzeczywistości demony wręcz uwielbiają takie sytuacje, kiedy chrześcijanie narzekają, obmawiają się nawzajem, czy krytykują. Właśnie w tym momencie my dajemy im prawo, aby one mogły zadziałać w życiu tych ludzi. Jeżeli cokolwiek, o czym mówiliśmy do tej pory, jeżeli cokolwiek brzmi dla nas znajomo, to w tym momencie powinno pojawić się pytanie. Co zrobić, aby wyzwolić się spod działania takiego przekleństwa? Co zrobić, aby przejść od przekleństwa do błogosławieństwa? W tym miejscu musimy wrócić do słów apostoła Pawła z listu do Galacjan, które czytaliśmy już na samym początku. Paweł mówi tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi tutaj wyraźnie, że na krzyżu dokonała się niesamowita wymiana. Jezus wziął na siebie wszystkie przekleństwa, o których czytaliśmy w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. On wziął na siebie wszystkie przekleństwa zakonu i wymienił je na błogosławieństwo. Co więcej, wymienił je na błogosławieństwo abrahamowe. A wiecie, czego dotyczyło błogosławieństwo Abrahama? Wszystkiego. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale. Tak więc na krzyżu dokonała się niesamowita wymiana. Okazuje się, że nie tylko została zgładzona kara za nasze grzechy, a zamiast tego otrzymaliśmy Boże przebaczenie, ale na krzyżu Pan Jezus zamienił przekleństwo chorób w błogosławieństwo naszego zdrowia. On zamienił naszą niewolę w uwolnienie. Nasze ubóstwo i ciągły niedostatek w dobrobyt. Odrzucenie w akceptację. Wziął na siebie nasz wstyd, abyśmy my mogli otrzymać chwały dzieci Bożych. W końcu zabrał od nas przekleństwo drugiej śmierci, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. I to, co w tym temacie jest bardzo ważne, Jezus wymienił przekleństwo zakonu w błogosławieństwo abrahamowe, czyli w błogosławieństwo we wszystkim. Co więc mamy zrobić, aby wziąć w posiadanie należne nam błogosławieństwo? Powinniśmy zrobić trzy kroki. I tu wam opowiem o takiej zasadzie trzech kroków. A brzmi ona tak. Pokutuj, unieważnij, zastąp. Aby być wolnym od przekleństwa, którego źródłem jest nieposłuszeństwo Bogu, przede wszystkim musimy głośno wyznać wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I przeprosić Go za te wszystkie grzechy, które mogły ściągnąć na nas przekleństwo. Powinniśmy pokutować z tych grzechów. Ale również powinniśmy przebaczyć wszystkim, którzy nam kiedykolwiek uczynili jakąkolwiek krzywdę. W tym również powinniśmy wybaczyć sobie samemu. Powinniśmy wyrzec się wszelkich kontaktów z okultyzmem czy satanizmem i w końcu powinniśmy przyjąć Boże przebaczenie. A co w przypadku, jeżeli źródłem przekleństwa nie jest nasz grzech, ale grzech naszych przodków? No idealnie byłoby, gdyby to oni mogli pokutować ze swoich błędów, bezbożnych czynów, gdyby to oni złamali moc ciążącego przekleństwa. Jeżeli więc jest to możliwe, to porozmawiajmy z naszymi rodzicami czy nawet dziadkami i skłońmy ich do tego, aby właśnie coś takiego zrobili. Jeżeli nie jest to możliwe, to my jako ich potomkowie możemy to zrobić za nich. Powinniśmy zidentyfikować się z naszymi rodzicami czy naszymi dziadkami. Powinniśmy wyznać ten grzech, który popełnili i wręcz powinniśmy to zrobić tak, jakbyśmy to sami uczynili. W ten sposób złamiemy moc tego przekleństwa. Świetnym biblijnym przykładem takiego właśnie zachowania jest Nehemiasz. Nehemiasz był Żydem, który gdzieś w V wieku przed naszą erą piastował takie bardzo wysokie stanowisko na dworze króla Medów i Persów. I kiedy ten Nehemiasz usłyszał, że jego rodacy, Izraelici, którzy wcześniej wrócili z niewoli babilońskiej, a teraz żyli w Jerozolimie, cierpią biedę, nędzę i żyją w pohańbieniu, to zaczął modlić się do Boga w taki sposób. Ach Panie, Boże niebios, niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przekazań ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, słudze swemu. Kiedy wyznamy Bogu nasz grzech albo grzech naszych przodków i przepraszamy Pana Boga za ten grzech, to tym samym jakby unieważniamy, łamiemy moc przekleństwa, które te grzechy sprowadziły. I po takim wyznaniu powinniśmy od razu przejść do drugiego kroku. Powinniśmy na głos, tak aby słyszał nas cały świat duchowy, powinniśmy unieważnić albo inaczej złamać moc ciążącego nad nami przekleństwa. W przypadku z kolei przekleństw, które sprowadzamy sami na siebie poprzez na przykład niefrasobliwie wypowiedziane słowa, również możemy zastosować tę metodę trzech kroków. Powinniśmy pokutować, czyli wyznać Panu Bogu ten grzech, który spowodowały nasze usta. I powinniśmy unieważnić słowa, które powiedzieliśmy, od razu zastępując je pozytywnym wyznaniem. I też świetnym biblijnym przykładem jest tutaj dla nas historia apostoła Piotra. Wiemy, że Piotr 3 razy zaparł się Jezusa. 3 razy pytany, czy jest uczniem Jezusa, powiedział, że nie jest. Za 3 razem, kiedy usłyszał pytanie, czy ty jesteś jednym z nich, to czytamy Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. On się zaklinał i przysięgał, że nie jest uczniem i poprzez to ściągnął na siebie przekleństwo, którego wyeliminowało z grona uczniów. Znając historię Piotra, wiemy, że on już bardzo szybko zrozumiał, że zrobił źle, dlatego zaczął żałować tych słów, bo gorzko zapłakał. Ale myślę, że chyba nawet w tym momencie nie do końca zdawał sobie sprawę z powagi tego, co uczynił. Dlatego 3 dni później, kiedy kobiety przy grobie Jezusa spotkały aniołów, to ci aniołowie powiedzieli do nich tak. Idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Zgodnie z tymi słowami aniołowie nie zaliczyli Piotra do jego uczniów, dlatego że ciążyło na nim jego przekleństwo. Ale zmartwychwstały Jezus poprowadził potem w ciągu kilku kolejnych dni Piotra taką specjalną drogą, aby mógł on unieważnić powiedziane wcześniej słowa i zastąpić je właśnie pozytywnym wyznaniem. W jednej z rozmów, ponieważ Piotr 3 razy się go wyparł, to Jezus zadał mu pytanie: kochasz mnie? Czy mnie miłujesz? I dzięki temu, że Piotr mógł potwierdzić, że kocha Jezusa, w tym momencie mógł złamać ciążące nad nim przekleństwo, dzięki temu odzyskał z powrotem status ucznia Jezusa Chrystusa. Sposób, w jaki Jezus potraktował Piotra, powinien być przykładem dla wszystkich tych, którzy właśnie poprzez niefrasobliwy powiedziałem słowa jakoś uwikłali się w sidła przekleństwa. A więc wracając do tych naszych trzech kroków, powinniśmy pokutować z tych słów, unieważnić je, od razu zastępując je pozytywnym wyznaniem. Tak więc, kiedy już złamaliśmy moc przekleństwa nad naszym życiem, to w tym momencie możemy przejść do tego, co najważniejsze. Możemy przejść do przejęcia należnego nam dziedzictwa, czyli Bożego błogosławieństwa. I Boże Słowo uczy nas, że powinniśmy przejąć to błogosławieństwo dokładnie w taki sam sposób, jak Bóg oczekiwał, że Jozue przejmie w posiadanie swoją ziemię obiecaną. A w księdze Jozuego Pan Bóg mówi do Jozuego tak: każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. To określenie postawienie stopy dosłowne tłumaczenie oznaczało postawienie stopy na łuku w celu naciągnięcia cięciwy. W domyśle po to naciągamy cięciwę, aby potem wziąć do swojej ręki strzałę i skierować ją w kierunku przeciwnika. A to znaczy, że Pan Bóg da nam wszystkie swoje błogosławieństwa, ale tylko te błogosławieństwa, o które naprawdę będziemy walczyć. Czyli z objawienia czytamy: zwycięzca odziedziczy to wszystko. Dlatego walczmy o obiecane nam dziedzictwo. Zróbmy wszystko, aby przejąć w posiadanie coś, co Bóg obiecał dla swojego ludu, dla swoich dzieci. Jako zachętę chciałbym wam przeczytać pewne świadectwo. Świadectwo Brazylijczyka o imieniu Otto, który rodząc się miał już nad sobą przekleństwo datowane od wielu pokoleń. Potem przez głupotę sprowadził na siebie jeszcze wiele innych przekleństw. Ale w końcu Bóg wyzwolił go z tego wszystkiego i dzięki temu może doświadczać Bożego błogosławieństwa. Posłuchajcie. Niestety starał się, muszę ściągnąć okulary. Urodziłem się w Rio de Janeiro, w Brazylii. Mój ojciec był znanym generałem zmieszanej rodziny europejsko-indiańskiej. Matka pochodziła z rodziny gubernatorów i polityków. W obu rodzinach od pokoleń zajmowano się spirytyzmem. Byłem siódmym z 10 dzieci. Poród pośladkowy, waga 6350 gram. Przez wiele lat oskarżono mnie o to, że prawie zabiłem matkę. Czułem się winny i odrzucony. Pierwszą klasę powtarzałem 4 razy. Gdy w końcu zdałem do 2 klasy, byłem już prawie tak wysoki jak nauczyciel. Gdy byłem jeszcze dzieckiem, klątwy z poprzednich pokoleń zaczęły objawiać się w życiu starszych członków mojej rodziny. Moja starsza siostra, przybywając w surowej szkole katolickiej, została zaprowadzona do centrum spirytystycznego i zaczęła w cudzysłowie przyjmować duchy świętych, jak to nazywają w Brazylii. Większość swojego życia spędziła potem w szpitalach dla umysłowo chorych. Drugie dziecko, mój starszy brat, błyskotliwy uczeń, w wieku 10 lat upadł na głowę i zachorował na padaczkę. W Brazylii w tamtych czasach powszechnie uważano, że epilepsja jest zaraźliwa, dlatego został przeniesiony wraz ze swoimi rzeczami z głównego domu do pomieszczeń dla służby. Gdy dostawał ataku, moja matka szalała i krzyczała: Boga nie ma. Ostatnie 15 lat brat spędził w zakładach. W wieku 16 lat ja zacząłem mieć objawy epilepsji. Piana z ust, omdlenia, wymioty, zupełne pomieszanie. Jednak badania mózgu niczego nie wykazywały. Mój ojciec, doskonały przywódca, wobec swoich 7 synów zachowywał zupełną bierność i nie wykorzystywał swojego autorytetu. Nie pamiętam nawet, żeby ze mną porozmawiał, zanim dorosłem, a jednak go uwielbiałem. Uczęszczał do centrum spirytystycznego. Zawsze miałem mieszane uczucia odnośnie spirytyzmu, ale sam od czasu do czasu tam chodziłem. Nie wiem, jak to się stało, ale przyjęto mnie na studia artystyczne i tam otrzymałem z wyróżnieniem tytuł magistra grafiki. ale nigdy nie rozpocząłem kariery. Postanowiłem zostać modelem i podróżowałem między Brazylią a Paryżem, pokazując ubrania. Byłem pogrążony w narkotykach i uzależniony od szybkiego trybu życia. Wtedy poznałem Ellen, Żydówkę z USA, która także była modelką. Kiedy ją spotkałem, postanowiłem zmienić tryb życia, ale nie byłem w stanie. Ellen wyjechała na 5 dni do pracy, a ja poszedłem na plażę z przyjaciółmi. Byliśmy pod wpływem narkotyków i gdy wszedłem do wody, potężna fala wciągnęła mnie w głąb. Fale miotały mną. Nie mogłem złapać oddechu. Pomyślałem, o Boże, teraz, kiedy poznałem Ellen i chcę się zmienić, mam umierać? Po raz pierwszy w moim 37-letnim życiu zawołałem do Boga i On mnie usłyszał. Nagle znalazłem się na piasku, drżący i poobijany, spanikowany, ale jednak żywy. Po 18 miesiącach nie tylko miałem już żonę, ale także dziecko i nadal nie potrafiłem sobie radzić. Postanowiłem więc zabrać żonę i dziecko do Fort Lauderdale na Florydzie. Najpierw pracowałem na pół etatu w sklepie z męską odzieżą na modnym bulwarze Las Olas. Byłem przerażony, nie potrafiłem posługiwać się poprawnym angielskim, dlatego musiałem kopać doły, wiercić dziury w cemencie, czyścić ubikacje i myć samochody. Miałem poważny problem z pornografią i popadłem w depresję. Nie potrafiłem dostosować się do amerykańskiej kultury. Ludzie, dla których pracowałem, oszukiwali mnie albo w ogóle mi nie płacili. Wtedy zostaliśmy zaproszeni do Good News Church. Ellen padła na kolana i przyjęła Pana bez próby intelektualnego zrozumienia. Tylko bojaźń i drżenie. Ja w następnym tygodniu wyszedłem do przodu z prośbą o zbawienie, ale wydawało się, że nic się nie stało. Transy stawały się coraz gorsze. Nie potrafiłem utrzymać pracy nawet przez tydzień. Depresja pogłębiała się. Ellen i ja ustawicznie kłóciliśmy się z powodu braku pieniędzy. Ponieważ Ellen była zaangażowana w okultyzm, wiedziała, że potrzebuje uwolnienia i że otrzymała je, gdy się go wyrzekła. Ja nie potrafiłem przyznać, że potrzebuję uwolnienia od złych duchów. Nie mogłem także uwierzyć w to, że Bóg chce mnie błogosławić tak, jak błogosławi innych. Do tego czasu zajmowałem się już wszelkimi pracami fizycznymi, jakich żaden generalski syn by się nie podjął. Ludzie mówili, dlaczego nie wykorzystasz swoich zdolności twórczych? Ale ja bałem się, wydawało mi się to nieosiągalne. W końcu po 6 latach chrześcijańskiego życia poszedłem do pastora z prośbą o modlitwę, o uwolnienie od złych duchów. Przez lata byłem bowiem zbyt dumny, by przyznać się, że tego potrzebowałem. Potem udałem się na kurs ewangelizacyjny. Gdy odkryłem, co Jezus dla mnie uczynił, byłem całkowicie zaskoczony. Tak bardzo radosny. Zakochałem się w Bogu. Współpracownicy i klienci ze sklepu zaczęli przychodzić do zboru, żeby dowiedzieć się, co się ze mną stało. I znów po pewnym czasie moja radość osłabła. Praca, finanse, martwienie się umierającego ojca. Nadal byłem bierny, nadal sfrustrowany. Zacząłem odczuwać chęć malowania, ale bardzo się bałem. Obawiałem się, że mi się nie uda. Postanowiłem przez 40 dni pościć. Czułem, że Bóg chce, abym zostawił pracę w sklepie z odzieżą, ale chciałem mieć pewność. Powiedziałem, że nie będę jadł, dopóki On do mnie nie przemówi. Po 40 dniach nadal nic nie słyszałem. Tak więc zacząłem jeść przez 2 tygodnie, a przez 2 tygodnie pościłem. W ten sposób upłynęło całe lato. Było to najtrudniejsze lato w moim życiu. Było mi tak ciężko, że nauczyłem się wołać do Boga o Jego miłosierdzie. Błagałem Go, żeby do mnie przemówił. Chciałem poznać Jego wolę. Moja żona i dzieci wkładały na mnie ręce i modliły się, by Bóg uczynił cud w moim życiu. Wtedy przyjaciel plastyk podarował mi płótno. Pewnej niedzieli wysłałem rodzinę do kościoła i namalowałem pierwszy obraz. 2 dni później, gdy siedziałem w sklepie z odzieżą, Pan przemówił do mnie. Otto, czy wierzysz, że ja chcę Cię naprawdę błogosławić? Tak, Panie, odpowiedziałem. To dlaczego tu siedzisz? Jesteś tutaj, bo nie chcesz błogosławieństwa. Wybór należy do Ciebie. Nigdy tak naprawdę nie zaufałeś mi całkowicie, abym mógł kontrolować twoje życie. Weź je. Moje życie należy do ciebie. Powiedziałem, a w odpowiedzi usłyszałem. Weź torbę i idź do domu. A dla mnie zabrzmiało to tak, jakby powiedział, weź swoje łoże i chodź. Wstałem i wyszedłem, nie oglądając się. Pierwszy obraz sprzedałem w ciągu tygodnia za $80. Po 2 tygodniach dostałem $900 za 6 obrazów. Po 2 miesiącach moje obrazy przynosiły dochody po $600 każdy. Po roku $1800. Po 2 aż do 6500 dolarów. Sprzedałem wszystko, co namalowałem i nie mogę nadążyć za zapotrzebowaniem. I kocham moją pracę. Po 9 miesiącach malowania nie tylko mogłem utrzymać rodzinę, ale zrobiłem dosyć pieniędzy, by pojechać do Brazylii. Mój ojciec nigdy nie słyszał Ewangelii, ale gdy ją usłyszał, uwierzył. Z radością patrzyłem, jak mój 89-letni ojciec zbiera wszystkie siły, by modlić się modlitwą grzesznika. Przeprowadziłem do Pana także kilku moich braci oraz siostry, plus pielęgniarki i innych ludzi. 2 tygodnie po naszym powrocie do USA mój ojciec zmarł z radością na twarzy. Jakże wielki przywilej dał mi Bóg. Główne zmiany w moim życiu to zmiany finansowe, ale co ważniejsze, Bóg dokończył objawienia tego, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu. Teraz wierzę w pełni, że On wyzwala z przekleństwa, że pragnie nas błogosławić i że pragnie całkowicie panować nad tym, co nas kłopoczy. Że bez Jego mocy, Jego łaski nic nie potrafię, a już na pewno nie potrafię tworzyć. Całkowicie zależę od Jego pomazania. Wiem, że On mnie kocha. Bóg przemawia teraz do mnie przez sny i na jawie. Pewien jestem, że jeśli zechce, bym przestał malować, to będzie miał dla mnie coś lepszego. Nadal będę Go uwielbiał i ufał Mu. Mam teraz 3 drogich mi zdrowych dzieci, szczęśliwe małżeństwo, wspaniałych przyjaciół i uważam się za błogosławionego wśród ludzi. Oglądam całkowitą porażkę nieprzyjaciół w moim życiu. Bóg dał mi świadectwo, które zachęca mnóstwo chrześcijan i zastanawia niezbawionych. Czy to świadectwo nie jest dla nas czymś niesamowicie budującym? Dlatego przejmijmy w posiadanie nasze błogosławieństwo. Wszystkie błogosławieństwa. I ponieważ chodzi o błogosławieństwo Abrahama, powinniśmy zrobić dokładnie tak samo jak Abraham. Powinniśmy wierzyć w każde Boże Słowo, w każdą Bożą obietnicę jako stałą i niezmienną. A więc po pierwsze powinniśmy uwierzyć całym sercem w każde Boże błogosławieństwo. Po drugie, powinniśmy głośno ogłaszać, tak aby słyszał to cały świat duchowy. Więc inaczej powinniśmy proklamować cały czas nasze prawo do tych obietnic. Dlatego zachęcam, abyśmy sobie wypisali takie szczególnie dla nas znaczące wersety biblijne, którymi potem będziemy mogli modlić się albo poprzez które będziemy mogli toczyć naszą walkę duchową. I cytujmy te wersety najczęściej, jak się tylko da. Co więcej, zachęcam, abyśmy czynili to w pierwszej osobie. Jeżeli na przykład zaatakuje nas demon strachu przed śmiercią, to ogłaszajmy, tak jak psalmista Dawid. Nie umrę, ale będę żyć i będę opowiadał dzieła Boże. Kiedy zaatakują nas jakieś chroniczne choroby, to mówmy za Izajaszem. Jezus wziął na siebie moje grzechy i zaniósł na drzewo, abym ja, obumarszy grzechom, żył dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły mnie. Kiedy staniemy przed jakimś trudnym zadaniem, to wyznawajmy, tak jak Paweł w liście do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę. Ja przygotowałem dla was w kilkunastu egzemplarzach takich kilkanaście najbardziej potrzebnych wersetów, już przerobionych na pierwszą osobę liczby pojedynczej. Jak ktoś będzie chciał, to zachęcam, weźcie ze sobą i módlcie się tymi wersetami. Jak zabraknie, to skserujcie sobie, bo naprawdę warto. Po trzecie, dziękujmy Panu Bogu za wszystko. Pan Bóg chce i zachęca nas do Boże Słowo, żebyśmy Mu dziękowali za wszystko i we wszystkim, czyli w każdej sytuacji, w której się znajdziemy, bo naprawdę mamy za co dziękować. I na końcu uwielbiajmy, wychwalajmy Go. Boże Słowo mówi, że kiedy uwielbiamy Boga, oddajemy Mu chwałę, to w tym czasie On prowadzi wojnę zamiast nas. Bóg chce, abyśmy Go uwielbiali przed zwycięstwem, a nie dopiero po zwycięstwie. Kiedy król Jehoszafat szedł na wojnę z Amonitami i Moabitami, to nakazał śpiewakom, aby stanęli przed zastępem rycerzy i aby idąc przed nimi oddawali Bogu chwałę poprzez pieśni pochwalne. I kiedy Pan Bóg usłyszał taki właśnie sposób uwielbiania Go, to Biblia mówi, że sam zasadził zasadzkę i wszyscy wrogowie Izraela zostali pobici. W rzeczywistości armia izraelska jedyne, co musiała zrobić, to po prostu zebrać już łupy po poległych żołnierzach, bo oni sami po prostu wybili się między sobą. Tak więc uwierzmy w Boże obietnice, ogłaszajmy na głos nasze prawo do nich oraz dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go. Chciałbym teraz, zanim odejdziemy z naszych domów, abyśmy wzięli w swoje ręce Boże błogosławieństwo, a wcześniej, abyśmy złamali ciążące nad nami być może jakieś przekleństwo. Abyśmy zrobili to tu i teraz. Ja za chwilę przeczytam tekst modlitwy, która pozwoli nam złamać ewentualnie ciążące nad nami przekleństwo. I chciałbym, żebyście podeszli do tego całym swoim sercem. Dlatego skłońmy nasze głowy, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, swobodnie. I chciałbym, abyście, jeżeli macie odwagę, powtarzali na głos za mną te słowa. W pewnych momentach ja powiem wam, żebyście na przykład ściszyli swoje głosy, żebyście szeptem, czy może w myślach, powiedzieli o pewnych rzeczach, które być może znamy i wiemy, że są powodem takiego przekleństwa. Ale chodzi o to, aby teraz cały świat duchowy usłyszał, że łamiemy moc wszystkich ciążących na nas przekleństwa. Drogi Ojcze Niebiański, wierzę, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, że umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Wierzę, że na drzewie krzyża stał się przekleństwem, aby mnie wykupić spod przekleństwa oraz abym otrzymał Twoje błogosławieństwo. Ufam Twojemu miłosierdziu i przebaczeniu. Powierzam się od dziś Tobie, aby przez Twoją łaskę iść za Tobą i być Ci posłuszny. Proszę Cię, abyś mi wybaczył i wymazał wszystkie grzechy popełnione przeze mnie i moich przodków. Grzechy, które wystawiają mi na przekleństwo. A teraz powiedz Bogu szeptem albo w myślach te grzechy, o których wierzę, działają w Twoim życiu. jeśli ludzie mnie zranili. Bądź wyrządzili mi krzywdę. Przebaczam im. Tak jak chciałbym, żeby Bóg mi przebaczył. A teraz powiedz po cichu Bogu imiona tych wszystkich ludzi, którym przebaczasz. Wyrzekam się wszystkich kontaktów z szatanem, wszelkich praktyk okultystycznych i niebiblijnych sekretnych stowarzyszeń. Jeśli mam jakąkolwiek styczność z przedmiotami, które łączą mnie z tymi rzeczami, objaw mi to. Obiecuję je zniszczyć. A teraz nazwij te specyficzne praktyki albo sekretne stowarzyszenia, w których brałeś udział. W autorytecie, jaki Ty mi dałeś, Ojcze, jako Bożemu dziecku, wyzwalam siebie od każdego przekleństwa, jakie kiedykolwiek na mnie spadło w jakikolwiek sposób. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W ten sposób złamaliśmy, o ile oczywiście bądźmy się szczerze, każde przekleństwo, które mogło zaciążyć w naszym życiu. A to znaczy, że mamy teraz prawo przejąć w swoje posiadanie Boże błogosławieństwo. A więc pomódlmy się taką inicjującą to przejmowanie modlitwą. I znowu was poproszę o powtórzenie tej modlitwy. Łaskawy Ojcze, dziękuję, że pozwoliłeś Jezusowi stać się przekleństwem na krzyżu, abyśmy my przez Niego mogli być wyzwoleni od przekleństwa. Ogłaszam, że każde roszczenie wroga przeciwko mnie jest w tej chwili unieważnione w imieniu Jezusa. Wzywam teraz moc błogosławieństw nad życiem moim i mojej rodziny. Ogłaszam, że krew Jezusa jest potężniejsza niż cała moc wroga. Jestem błogosławiony, aby być błogosławieństwem. Jestem błogosławiony, kiedy leżę. Jestem błogosławiony, kiedy siedzę. Jestem błogosławiony, kiedy działam. Jestem błogosławiony i moja rodzina będzie obfitowała. Uzdrowienie należy do mnie. Uwolnienie należy do mnie. Wolność należy do mnie. Ponieważ Chrystus uczynił mnie głową, a nie ogonem. Ogłaszam, że autorytet szatana został odwołany i unieważniony na zawsze. W potężnym imieniu Jezusa. Amen. Teraz poproszę już zespół, by powolutku wszedł na górę. A ja jeszcze na koniec chciałbym wam przeczytać pewne świadectwo, które Pan Bóg podczas snu, właściwie pewne objawienie, czy to świadectwo o objawieniu, które Pan Bóg podczas snu dał Jimowi Golowi, człowiekowi, który w sposób potężny jest używany w służbie proroczej. Posłuchajcie. Otrzymałem sen, w którym widziałem siebie. Uczyłem na temat łamania przekleństw pokoleniowych. Pod koniec nauczania, gdy przyszedł czas na usługę, zacząłem prorokować. Większa jest moc błogosławieństwa Pana niż moc przekleństwa. We śnie ciągle wypowiadałem błogosławieństwa Boże. Podczas gdy tak robiłem, ludzie byli spontanicznie uzdrawiani i uwalniani w całym audytorium bez nakładania rąk. Następnie poprowadziłem wszystkich do powiadania słów: błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo. Robiliśmy to 25 razy, czy nawet więcej, bez przestanku. Atmosfera wypełniła się wiarą i manifestowało się ponadnaturalne Boże działanie. Obudziłem się przekonany, że Duch Święty objawił coś bardzo ważnego. Dał klucz, sposób łamania przekleństw pokoleniowych poprzez ogłaszanie, proklamację mocy błogosławieństwa. Ogłaszanie pokoleniowych błogosławieństw w mocy jest jedną z wielu rzeczy, jakie Pan chce nam wyjawić. Błogosławić oznacza wezwać Bożą przychylność, obdarować szczęściem, powodzeniem czy dobrymi rzeczami wszelkiego rodzaju. Oznacza ogłaszać świętość, poświęcać, być wdzięcznym za darowane dobra albo wysławiać za otrzymane dobrodziejstwa. Od czasu, gdy miałem ten sen, gdy w różnych okolicznościach ogłaszałem błogosławieństwo, zaobserwowałem, jak znikają ciężary. Pojawiają się uzdrowienia z paraliżu, jak uciekają demony, a wszystko na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Tak, większa jest moc błogosławieństwa niż moc przekleństwa. Zaraz zaczniemy śpiewać tą pieśń, którą wcześniej śpiewaliśmy, którą bardzo lubię, która mówi o tym, że zabieramy z powrotem diabłu to, co nam wcześniej ukradł, a jeszcze nam nie zdążył oddać. Ale wcześniej chciałbym, abyśmy zrobili to, co Pan Bóg objawił we śnie Dżimowi Golowi. Abyśmy z całych sił, na głos, zaczęli krzyczeć o mocy błogosławieństwa, wypowiadając słowo błogosławieństwo. Możemy teraz wstać, za chwilę będziemy śpiewali. Ale chciałbym, aby wszystkie siły duchowe i te dobre od Boga, i te złe, które gdzieś tam być może z zewnątrz patrzą teraz na widznię na nas, aby usłyszały z naszych ust to, że bierzemy w posiadanie swoje dziedzictwo błogosławieństwa. Zakrzyknijmy: błogosławieństwo!
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 Panie, bierzemy teraz posiadanie Twoje błogosławieństwo, to jest nasze dziedzictwo.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11, który znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.